Zapraszamy w takim razie na początek do lasu. Las zimowy jest fascynujący, zwłaszcza jak się jeszcze przy okazji trafi na jakieś ślady czy też tropy. Zapraszamy do lasu Wiączyńskiego na obrzeżach Łodzi. Razem ze mną w studiu Justyna Wylazłowska i Marcin Jarzyna z grupy Las Wiączyński. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Jeżeli ktoś słyszał o inicjatywie społecznej, to jeszcze w obronie lasu, to od razu pewnie ma przed oczami taką grupę bardzo intensywnie protestującą, przykuwającą się do drzew nawet, walczących aktywistów. Zapytam w takim razie na początku, czym jest grupa Las Wiączyński i skąd się wzięła i czy to oznacza, że wy też się tam na tym Wiączyniu przykuwacie? Pani Justyna.
Tak. Tak, zupełnie inny, w zupełnie inny sposób staramy się pokazać naszą obecność w lesie. Przede wszystkim poznajemy las, jego walory, mówimy o nich głośno, rozmawiamy z zarządcą terenu, czyli z Lasami Państwowymi, z leśnikami, na temat tego, jak ten las jest cenny dla nas, społeczeństwa, i staramy się w ten sposób wpłynąć na plany w stosunku do tego lasu, plany, które w najbliższym czasie zakładają, że ten las znacząco się uszczupli. To znaczy nie jego powierzchnia, natomiast to, co jest jego najcenniejszą częścią, czyli drzewa, znikną z niego te najstarsze, najokazalsze drzewa, ponieważ one są przeznaczone po prostu do wycięcia.
Czy takie określenie aktywni użytkownicy lasu jest stosowne?
Moim zdaniem tak.
Panie Marcinie?
Myślę, że tak. U mnie zaczęło się od tego, że mieszkałem zawsze po sąsiedzku tego lasu. No i w dzieciństwie to były wycieczki do lasu, szczególnie z rodzicami na grzyby. A w dorosłym życiu to był epizod, kiedy bardzo intensywnie biegałem w lesie. Potem rehabilitacja po wypadku motocyklowym też w lesie, bo można spacerować, można wreszcie wyjść na świeże powietrze po miesiącach przykutych w domu do łóżka. No i potem, kiedy przyszedł COVID, okazało się, że las jest doskonałym remedium na to, na te godziny spędzone znów w domu, w zamknięciu. Okazało się, że nie tylko ja, ale coraz więcej osób, które mieszkają w bliskim sąsiedztwie, czy to Andrzejowa, Brzezin, Nowosolnej, w tym lesie zaczęło bywać. Las stał się niezwykle popularny. Więc też coraz więcej osób, również i ja, zaczęliśmy dostrzegać, że pojawiają się obszary, które są dość intensywnie cięte. No i w toku różnych poszukiwań, dlaczego tak, co się dzieje, dotarłem jeszcze do informacji, że przez las ma przebiegać nitka kolei dużych prędkości.
To była ta czerwona lampka, która się zapaliła?
Tak, zdecydowanie tak. I wtedy na Facebooku rozpoczęły się jeszcze intensywne poszukiwania, jeszcze intensywniejsze poszukiwania. Również osób, które tak jak ja widzą, że coś niepokojącego dla takiego laika jak ja dzieje się w lesie. Zaraz pojawiło się podejrzenie, że to może już są cięcia w związku z tą koleją dużych prędkości. Tak skomunikowałem się i poznałem z Michałem Retelem, którego dzisiaj akurat nie ma z nami, ale który jest też jednym z takich, powiedzmy, inicjatorów tej grupy Las Wiączyński.
Pozdrawiamy.
Serdecznie pozdrawiamy. No i zaczęło się działanie. Pojawiła się Justyna, założyliśmy fanpage, grupę na Facebooku. Zaczęliśmy zrzeszać się. Okazało się, że takich osób zaniepokojonych wycinką jest coraz więcej. Wśród osób, które tam spacerują, biegają, jeżdżą konno. No i cóż, rozpoczęło się działanie.
Od strony takiej bardzo praktycznej, to jest tak, że każdy zwykły mieszkaniec może sobie sprawdzić, jaka część lasu zostanie w najbliższym czasie wycięta?
W tej chwili już tak, ponieważ plany urządzenia lasu, czyli taki dokument, obszerny dokument, który bardzo szczegółowo mówi o wszystkich działaniach, jakie w lesie się, w każdym lesie, jakie będą się odbywały, można uzyskać dostęp do takiego dokumentu. Ostatnio też bardzo łatwo dostępne są takie plany uwspólnione już, czy może inaczej, pokazywane wspólnie i udostępnione przez grupę Las i Obywatele, taką grupę, która dla całej Polski przygotowuje takie informacje. Można bardzo precyzyjnie sprawdzić, który fragment jest przeznaczony do takich właśnie prac, tych prac rębnych, czyli inaczej do wycinki. Przy czym, tak jak Marcin wspominał, coraz więcej osób interesowało się tym, co się dzieje w lesie i to nasze zainteresowanie w kwietniu i maju 2023 roku, ono powiedzmy, że osiągnęło pewne apogeum, ponieważ bardzo intensywnie zaczęły wówczas pracować piły w lesie i to sprowokowało nas do podjęcia działań o charakterze interwencyjnym, ponieważ widzieliśmy, jak na naszych oczach padają ponad 150-letnie buki, dęby, jodły, fragment taki bardzo cennego drzewostanu w lesie wiączyńskim. I na podstawie tych naszych i obserwacji, ale też wiedzy przyrodniczej, którą wielu z członków grupy posiada, postanowiliśmy podjąć działania zmierzające do tego, żeby cały Las Wiączyński objąć pewną formą ochrony, zmienić funkcję główną, wiodącą tego lasu z gospodarczej na społeczną i rozpoczęliśmy realizację takiego projektu o nazwie Las Wiączyński, Inicjatywa Społecznego Lasu. Mhm. Było tam przewidzianych szereg działań, natomiast finalizujące działania, które teraz mają miejsce, dotyczą już bezpośrednich spotkań, rozmów z przedstawicielami lasów państwowych, żeby przedstawić im nasze stanowisko, ale także wyniki badań, które były realizowane w ubiegłym roku na terenie lasu.
Gdybyśmy byli w szkole, to pewnie ktoś teraz na tablicy zapisałby funkcję lasu, po pierwsze społeczna, po drugie gospodarcza. No to wyjaśnijmy, czym jest ta społeczna i czym się różni od gospodarczej, bo z tej społecznej to wykorzystacie przede wszystkim, tak? Czyli chodzimy po lesie, jeździmy konno, korzystamy.
Ze społecznej funkcji lasu korzystamy wszyscy, nawet czasami bezwiednie, nie wiedząc o tym, chociażby będąc w pobliżu lasu.
Oddychając,
dokładnie tak. Kojąc zmysły zielonym kolorem, spędzając czas oczywiście też jak najbardziej. To jest najbardziej odczuwalny ten wpływ lasu w momencie, kiedy w nim po prostu jesteśmy. Tutaj o jeszcze jednej ważnej roli nie wspomnieliśmy, o roli przyrodniczej. Las Wiączyński jest lasem jednym z cenniejszych w okolicach Łodzi ze względów przyrodniczych. I tutaj też należy podkreślić ten jego walor. To jest pozostałość Puszczy Łódzkiej. Przez kilkaset lat na tym terenie cały czas był las. W związku z tym zachowały się bardzo cenne gatunki, o których się mówi, że są puszczańskimi gatunkami, które można szukać tylko i wyłącznie w takich lasach o charakterze naturalnym albo zbliżonym do naturalnego. I to był kolejny argument, który powodował, że ten las miał ten walor bardzo wysoki, ale jednocześnie on z tego względu jest atrakcyjny dla wielu osób. Właśnie przez to, że ma te elementy takie w sobie naturalne, puszczańskie, dzikie.
To wszystko, o czym pani mówi, brzmi tak zupełnie romantycznie, ale teraz schodzimy na ziemię i funkcja gospodarcza, panie Marcinie, bo las się też do tego wykorzystuje, prawda?
No oczywiście wszyscy siedzimy na drewnianych krzesłach, przy drewnianych stołach. Może nie w tym momencie. Mówi się o odejściu od plastiku na rzecz wykorzystania drewna. No i skądś to drewno musi być pozyskiwane. Co do tego, co się dzieje z drewnem z polskich lasów, można byłoby mówić długo. Natomiast niedobrze jest mówić o rzeczach, których nie opiszemy tutaj precyzyjnymi cyframi, liczbami, bo możemy okłamać, możemy wprowadzić kogoś w błąd lub te rzeczy, o których będziemy mówić, stracą swoją wartość i swoją rzetelność. Cóż, dość wyobrazić sobie, że wszystkie te lasy, które są wykorzystywane, wycinane w tej chwili w Polsce, myślę, że przy możliwościach gospodarki polskiej nie mogłyby być nawet w tej chwili przetworzone. One muszą być eksportowane. Musi być to drewno gdzieś wykorzystywane za granicą. A co do tego, co mówi się w branży budowlanej, choćby, że do Polski trzeba sprowadzać drewno z zagranicy, bo go brakuje. No cóż, to są wszystko rzeczy, które gdzieś każdy z nas może usłyszeć. Każdy z nas się z takimi informacjami spotykał. Natomiast, no rzeczywiście, lasy są cięte dość intensywnie i ten materiał zyskuje na popularności. Mówi się o naturalnym budownictwie, naturalnym właśnie wykorzystaniu materiałów. Skądś to drewno musi być brane. Czy ta gospodarka jest taka zrównoważona i czy wykorzystanie i ta funkcja gospodarcza lasu jest równie w tej chwili istotna dla lasów państwowych jak przyrodnicza i społeczna, to warto pozostawić w swojej ocenie.
Pani Justyna?
Tak, ja jeszcze może tutaj chciałam uzupełnić, że akurat no my znajdujemy się w bardzo konkretnym miejscu. W Łodzi, województwo łódzkie, jest to województwo o najniższym stopniu lesistości w całej Polsce. Każde duże miasto, takie jak Łódź, Warszawa, Kraków, Gdańsk, potrzebuje wokół swojego, w swoim otoczeniu, może w ten sposób, potrzebuje lasów jako pewnego rodzaju buforu, który będzie odpowiadał za warunki klimatyczne tego miasta, za obieg wody w otoczeniu tego miasta. Las w otoczeniu miasta pełni bardzo ważne funkcje ochronne dla miasta i co ciekawe, w tych dokumentach planistycznych, o których wspominałam wcześniej, ta funkcja ochronna lasów wokół dużych miast jest uwzględniona, ale najczęściej ona pozostaje uwzględniona właśnie w postaci tegoż dokumentu. Czasami te informacje jakby nie przekładają się na bezpośrednie działania, to znaczy nadal te lasy są eksploatowane gospodarczo, mimo że ich wielki walor ochronny dla miast jest niepodważalny i właściwie on jest nawet stwierdzony i zatwierdzony. Także jednym z naszych postulatów jest to, żeby ten walor, ta funkcja ochronna lasu wokół miasta była w sposób właściwy realizowana.
To ja jeszcze muszę zapytać o jedną rzecz, ponieważ słyszałam o czymś takim jak wycinka porządkująca. Nie tyle wycinka na cele gospodarcze, co właśnie wycinka po to, na przykład, żeby światło lepiej wpadało w te przestrzenie lasu, żeby lepiej wszystko rosło. To może to jest taka wycinka, może nie ma co się niepokoić.
Na pewno przydałby się tutaj w studiu obecny leśnik, który by precyzyjnie wyjaśnił, jakie są zasady hodowli lasu. One są też bardzo szczegółowo opisane, policzone, naprawdę co do kubika z każdego jednego wydzielenia, czy to nie, metry sześcienne drewna są policzone, jakie można, należy pozyskać, żeby uzyskać jakiś określony efekt gospodarczy. Natomiast tutaj bardzo nam zależy, żeby zmienić punkt ciężkości, żeby ten element gospodarczy nieco przesunąć i podkreślić przede wszystkim ten element właśnie społeczny i przyrodniczy lasów. Także te wszystkie informacje, o których pani mówi, o tych różnych cięciach w lesie, o trzebieżach, o cięciach sanitarnych, niekoniecznie takich masowych, dużych rębniach, bo tego typu określenia, one padają, prawda? To jest język branżowy, bardzo specyficzny, którym posługują się leśnicy i on ma swoje określone znaczenie. Każde z tych słów oznacza nieco inny rodzaj cięcia. My się najczęściej posługujemy po prostu określeniem wycinka, natomiast leśnicy nie używają takiego określenia. I rzeczywiście ze względu na to, jaki efekt chcą uzyskać za rok, za 10, za 50, za 100 lat, to wykonują różne prace. Jakby to nie podlega dyskusji, tylko zmienia się właśnie to oczekiwanie, co za rok, za 10 czy za 20 lat chcielibyśmy, żeby w tym konkretnym jednym miejscu było. I tutaj dochodzi do pewnych nieporozumień, i potrzebny jest po prostu dialog.
Bo w planie za dużo jest tych miejsc, które mają zostać wycięte, tych drzew, które mają zostać wycięte. Czy to prawda, że członkowie grupy Las Wiączyński co jakiś czas do lasu się wybierają i czujnym okiem zerkają, czy gdzieś za dużo nie zostało wycięte?
Tak. Początki tego działania tej grupy to były właśnie spacery, to było informowanie na Facebooku, hej, tu słyszę piłę, tam tną, tu dzieje się coś niepokojącego. Dopóki tak naprawdę nie pojawiła się Justyna i nie wniosła języka branżowego, fachowego słownictwa i nie zaczęła też studzić emocji, no te emocje na pewno brały górę i pojawiało się sporo niecenzuralnego słownictwa, sporo emocji, niepotrzebnych zresztą niekiedy. Natomiast druga faza tych spacerów, tej właśnie takiej inspekcji lasu, to było nie tylko spacerowanie i patrzenie, okej, no tu się dzieje coś niepokojącego, tu by trzeba było spytać, interweniować, porozmawiać, ale też wybieraliśmy się do lasu na takie spacery typowo pomiarowe. Wyszukowywaliśmy drzewa o pewnego rodzaju wymiarach, o pewnych określonych obwodach, mierzonych na określonej wysokości. Zaznaczaliśmy je na mapie. W ten sposób nanieśliśmy na mapę około 500 bodajże punktów, które określają lokalizację drzew o wymiarach tak zwanych pomnikowych, czyli takich szczególnie cennych. No i nadal spacerujemy po lesie, sprawdzamy, cóż tam się dzieje, czy przypadkiem nasze dialogi z leśnikami gdzieś tam nie znajdują odstępstw. Jednocześnie się troszkę niekiedy nakręcamy, niekiedy uspokajamy. Takim działaniom leśnym niestety towarzyszą emocje, bo ten las jest nam bliski, jest dla nas bardzo ważny. Tak naprawdę, tak jak wspomniałem, dopiero Justyna wniosła tutaj taki pierwiastek bardzo mocno naukowy. Wcześniej uczyliśmy się, co to jest plan urządzania lasu, co to jest gospodarka leśna, co to jest prawidłowo i w naszym mniemaniu niekiedy nieprawidłowo prowadzona gospodarka leśna. Więc to wszystko była taka, mówiąc kolokwialnie, amatorszczyzna. Dopiero to środowisko naukowe reprezentowane właśnie przez Justynę i przez kolejne osoby, które się w grupie pojawiały, wniosły porządek i też te spacery, które odbywaliśmy po lesie, nabrały charakteru nie tylko takiego oglądania, ale też częściowo właśnie pojawił się ten element naukowy i profesjonalny.
Pani Justyno, bo tutaj nie chodzi tylko o to, żeby narobić szumu, zamieszania wobec tego wszystkiego, ale żeby zacząć rozmawiać i z właścicielami, prawda, i coś wypracować wspólnie.
Zdecydowanie o to chodzi. Przede wszystkim trzeba mieć konkretne argumenty, które pokażą, jakie jest znaczenie tego lasu. Jeżeli zakładamy, że on jest przyrodniczo cenny, to trzeba umieć to opisać, przedstawić, faktograficznie powiedzieć, jakie to są gatunki, gdzie, jak są rozmieszczone, jaka jest ich liczebność, czy są to gatunki chronione, zagrożone wymarciem, cenne w skali regionu Polski, siedliska przyrodnicze, jakie tam występują i na jakim obszarze. To wszystko trzeba opisać, skartować. Tutaj potrzebne było zaangażowanie grona specjalistów i wsparło nas w tym grono akademickie z naszego Uniwersytetu Łódzkiego, właśnie przyrodników, zoologów, botaników. Także musieliśmy zebrać dużą porcję wiedzy, argumentów, żeby tak przygotowani pójść do leśników, aby móc rozmawiać. I te rozmowy się toczą, one czasem są trudne, ale staramy się obopólnie, z dużym szacunkiem do tych rozmów zawsze przystępować i słuchać się wzajemnie. I czekamy też na kolejne spotkania, na którym będziemy przedstawiać w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych nasze postulaty odnośnie tego lasu. Czy zostaną one wszystkie przyjęte? Trudno powiedzieć, ale na pewno jest to ten krok, który chcemy wykonać. Zamierzamy w ramach tych rozmów wnioskować o to, o czym już wspominaliśmy wcześniej, żeby zmienić wiodącą funkcję lasu z tej gospodarczej na społeczną, zgodnie z przyjętym prawem 58 zarządzenie Generalnego Dyrektora Lasów Państwowych, tak się nazywa dokument, na który będziemy się powoływać z 2022 roku. Ponadto będziemy na pewno też apelować o to, żeby wykonać rewizję planu urządzenia lasu, czyli tego dokumentu, na którym opiera się cały zamysł na najbliższe 10 lat wszystkiego, co się w lesie wydarzy ze strony gospodarczej, a także będziemy chcieli podjąć współpracę w zakresie opracowania strategii ochrony i użytkowania tego lasu. Czyli mamy takie dość ambitne plany i zakładamy, że uda nam się je zrealizować.
W jaki sposób można was wesprzeć? Wybrać się do lasu to po pierwsze, skorzystać też, bo wtedy każdy będzie zachwycony.
Pewno. Warto dołączyć do grupy na Facebooku, czytać posty. Warto uczestniczyć w spacerach, które co jakiś czas organizujemy. To są najczęściej spacery tematyczne. Był spacer dla miłośników grzybów, był spacer dla miłośników historii. Są po prostu spacery, które pokazują walory tego lasu. Jakiś czas temu, no to już troszeczkę pieśń przeszłości, ale była petycja, która właśnie dotyczyła poparcia tej sprawy. Warto znać ten las, warto go po prostu polubić. W okolicy jest całe mnóstwo osób, które totalnie nie wiedzą o tym, że mają po sąsiedzku Puszczę Białowieską w pigułce. My na etapie tych wszystkich ekspertyz i na etapie dziania się, toczenia tego projektu też się dowiedzieliśmy, że tak naprawdę to jest niedoceniany kompleks leśny. Sami nie wiedzieliśmy, że można go tak podsumować, bo to sformułowanie Puszcza Białowieska w pigułce to nie jest jakieś takie moje sformułowanie. Ono padło ze środowiska, które dobrze wie, o czym mówi, nie jeden las w Polsce widziało. Cóż więcej, kiedy już będziemy rozmawiać z leśnikami, kiedy może będziemy prosić o jakieś wsparcie właśnie, o jakiś głos społeczeństwa, warto go po prostu udzielić.
Polecamy gorąco facebookową grupę Las Wiączyński. Tam można znaleźć między innymi moich dzisiejszych gości, a o Lesie Wiączyńskim opowiadała Justyna Wylazłowska i Marcin Jarzyna. Pięknie dziękuję za rozmowę.
Dziękujemy serdecznie.
Dziękujemy również.